Przeczytajmy, tak jak zapowiadałem, fragment z pierwszego listu do Koryntian, czyli początek tego listu, do wersetu 9. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od wersetu 1 do 9. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, powołany z woli Boga, oraz Sostenes, nasz brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do poświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych oraz do wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, władcy ich oraz naszego. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Dziękuję Bogu za was zawsze, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim staliście się bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Bóg bowiem umocnił w was świadectwo Chrystusa. Przez to nie brakuje wam, oczekującym objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, żadnego daru łaski. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg zaś, który powołał was do wspólnoty ze swoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, jest wierny. To jest Boże Słowo. Zastanawiałem, jakiej ilustracji użyć na początek. Mam takie dwie ilustracje. Jedna z nadmorza Bałtyckiego. Nie wiem, czy spotkaliście się, widzieliście ludzi, którzy próbują wejść albo chcą wejść do morza naszego Bałtyckiego, które nie należy do najcieplejszych. Więc ja spotkałem się z dwoma metodami. Jedna metoda to jest, bierzesz rozbieg i tniesz do przodu i skaczesz do wody i od razu jesteś zamoczony w tej zimnej wodzie. Co może skutkować atakiem serca, tak? Bo różnica temperatury może być duża, ciało może być nagrzane i serce może tego nie wytrzymać. Ale też jest druga metoda, że stopniowo, powoli się wchodzi, prawda? I powoli się zanurza, człowiek się oswaja z tą wodą. Więc nie wiem jak wy, ja z reguły wybieram tą drugą metodę. Inna opcja, inna ilustracja jest taka, że nasze życie, może inaczej, kultura, w jakiej funkcjonujemy, to jest kultura rozrywki. My chcemy, oczekujemy, że wszędzie tam, gdzie będziemy, to będzie czekała na nas jakaś rozrywka. W związku z tym, jeżeli pójdziemy do jakiegoś miejsca i ta rozrywka nie zostanie nam zapewniona, to więcej tam nie idziemy. Tak, to nie korzystamy z tego. I teraz, jeżeli popatrzymy na pierwszy list do Koryntian, na ten wstęp, to on nie jest, można powiedzieć tak, szczególnie atrakcyjny. To jest po prostu nagłówek listu. I teraz, gdybyśmy byli takimi ludźmi, którzy szukają wyłącznie rozrywki, to w zasadzie powinniśmy zacząć od wersetu 10, bo tam się zaczyna dopiero akcja. Tak, tam się dopiero zaczynają interesujące rzeczy, ale z drugiej strony pytanie, czy czasem byśmy czegoś nie stracili? Czegoś cennego, czegoś ważnego, być może, może inaczej. Potrzebujemy nudy czasami. Ona jest bardzo ważna. Potrzebujemy nieatrakcyjnych rzeczy. Dlaczego? Ponieważ wtedy zaczynamy dostrzegać, też dostrzegać wartość różnych rzeczy. Tak? Kiedyś jest coś takiego jak paradoks rozrywki. Im więcej jej masz, tym bardziej jesteś nią znudzony. Tak? Im więcej jest, tym bardziej jesteś nią znudzony i ciągle nie można mieć cały czas jakby nowych rzeczy, bo one się nudzą. Kiedyś taką grupkę mieliśmy młodych ludzi i się spotykaliśmy dosyć często i graliśmy w różne rzeczy, jak kalambury albo wchowanego, duży dom był do dyspozycji, ale i tak ze 3-4 razy w tygodniu, więc po tygodniu danych spotkań już mieliśmy dosyć. Tak, już chcieliśmy odpocząć od siebie, tak chcieliśmy nudy po prostu, bo to było zbyt intensywne. Więc czasami dobrze jest mieć takie momenty zwolnienia. Trochę mniej emocji, mniej atrakcyjne i wtedy możemy naprawdę też skorzystać z tego. Z tego, że coś jest, no, nie jest aż tak atrakcyjne. Więc o czym jest nasz fragment, który przeczytaliśmy? No nagłówek, tak? Nagłówek listu, starożytnego listu, listu z czasów grecko-rzymskich. I taki nagłówek listu, no, składał się z trzech części. Autora, adresata i pozdrowienia. I czasami, albo też nawet bardzo często był też czwarty element, tym czwartym elementem było dziękczynienie lub modlitwa do jakiegoś Boga czy do Bogów o zdrowie lub dobrobyt adresata. Więc jeśli spojrzymy na początek pierwszego listu do Koryntian, to widzimy, że tam to jest. Te wszystkie elementy są tam obecne, stąd wiemy, że to jest list, a nie jakiś inny gatunek literacki z tamtego czasu. To jest list. I tak jak powiedziałem, te rzeczy nie są atrakcyjne szczególnie, więc jest pokusa, aby to próbować pominąć i wskoczyć na głęboką wodę, ale trzeba pamiętać, że cały list jest Bożym Słowem. Jest natchniony przez Boga i pożyteczny dla chrześcijan, do różnych rzeczy. Dlatego nie powinniśmy odrzucać czy pomijać żadnej części, nawet jeśli jest mniej atrakcyjna. Nie wiem, czy w Starym Testamencie jest sporo takich momentów, gdzie są genealogie. Tak, syn tego i tak przez całą stronę. Ale one też są potrzebne. Dlatego właśnie nie powinniśmy odrzucać czy pomijać tych mniej atrakcyjnych rzeczy, ale powinniśmy przebrnąć przez nie i spróbować znaleźć coś inspirującego, coś pożytecznego. Powinniśmy czytać je z nadzieją, że Pan Bóg w jakiś sposób zachęci nas przez te słowa. Więc przejdźmy do tych mniej atrakcyjnych rzeczy, tak? Czyli autor. No, kto jest autorem tego listu? W tekście pojawiają się dwa imiona. Jednym jest Paweł, który jest apostołem Chrystusa Jezusa, powołanym z woli Boga. I Paweł jest Koryntianom bardzo dobrze znany, ponieważ on założył ten zbór podczas swojej drugiej podróży misyjnej. O tym mówiłem tydzień temu. Jakby kto chciał posłuchać, zobaczyć co tło tego listu, to zapraszam na YouTube'a, tam są nasze kazania. I można odsłuchać kazanie z poprzedniego tygodnia. I Paweł spędził tam ponad półtora roku, więc dosyć sporo czasu. Poznał wielu ludzi i był przez wielu ludzi poznany, był rozpoznawalny. Był apostołem, więc cieszył się szacunkiem wśród Koryntian. Ale też tu pojawia się drugie imię, Sostenes. Jeśli chodzi o niego, no to jest napisane tylko tyle, że jest to brat w Chrystusie. I wydaje się, że Koryntianie znali Sostenesa, wiedzieli, kim jest, ale jeśli chodzi o nas, to raczej nie wiemy, kim był. Nie wiemy, jaka była relacja pomiędzy Sostenesem a Koryntianami. Nie wiemy, kim dla nich był. Być może jest to ten sam Sostenes, który pojawia się w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, w 17 wersecie, czyli wtedy, kiedy apostoł Paweł był w Koryncie, kiedy zakładał ten zbór, to pojawił się tam Sostenes, i przeczytajmy ten werset, czyli kontekst tylko podam, że Żydom nie podobało się to, że apostoł Paweł głosi Chrystusa, więc pojawił się nowy prokonsul, nowy zarządca prowincją, więc oni chcieli wykorzystać tę okazję, żeby Pawła pociągnąć do sądu, żeby stawić go przed sądem, żeby go zatrzymać w głoszeniu Ewangelii, ale ten prokonsul Galio powiedział, że nie jest tym zainteresowany. To są ich wewnętrzne sprawy, niech oni sami to rozwiązują. I więc potraktował tych Żydów tak dosyć szorstko i czytamy wtedy wszyscy oni rzucili się na Sostenesa, przełożonego synagogi, i zaczęli go bić krzesłem sędziowskim. Galio jednak wcale się tym nie zajął. Więc Sostenus z Dziejów Apostolskich był Żydem, był przełożonym synagogi w Koryncie, ale wydaje się, że też był sympatykiem Chrystusa, być może był chrześcijaninem, dlatego Żydzi postanowili go bić przed tym prokonsulem Galią. Co się z nim później stało, tego nie wiemy. Jego imię nie pojawia się, kiedy w innych miejscach Nowego Testamentu, przepraszam, są wymieniani towarzysze podróży Pawła czy jego współpracownicy. Więc poza imieniem to niewiele wiemy odnośnie tej osoby, więc może to być ten Sostenes, ale nie musi być. Natomiast jeśli chodzi o sam list, to bardzo trudno jest ustalić, jaki jest wkład Sostenesa w tym liście generalnie. Co Sostenes wniósł do tego listu, ponieważ wydaje się, że wszystko, co tam jest napisane, pochodzi od apostoła Pawła. I na przykład widzimy to w czwartym wersecie pierwszego rozdziału. Apostoł Paweł napisał: dziękuję Bogu za was zawsze, za łaskę Bożą daną wam w Chrystusie Jezusie. Jeżeli Sostenes był współautorem, to dlaczego apostoł Paweł nie napisał: dziękujemy za was? Jeżeli popatrzymy na cały list, to w zasadzie wszędzie apostoł Paweł jakby od siebie mówi. I jakby nie ma tam miejsca na wkład, jakikolwiek wkład Sostenesa, więc tutaj się rodzi pytanie, czy był on współautorem, czy po prostu apostoł Paweł wspomniał tylko Koryntianom, którzy znali być może Sostenesa, że jest teraz razem z Pawłem, że teraz ci dwaj są razem, Sostenes towarzyszy Pawłowi. Tego nie wiemy. W każdym razie widzimy, że Paweł postanowił wspomnieć Sostenesa, po co, tego nie wiemy. Nie wiemy też, jaką rolę on odgrywał, więc oprócz tego imienia i tego stwierdzenia, że jest bratem, to w zasadzie niewiele wiemy. Tak. Ale dzięki Bogu wiemy dużo o apostole Pawle. On jest autorem, na pewno. Adresat. Kto jest adresatem tego listu? Do kogo ten list jest skierowany? Do kogo apostoł Paweł napisał? Ponieważ tutaj też mogą być pewne rzeczy niejasne, jeśli chodzi o nasze tłumaczenie. Więc tekst mówi: do Kościoła Bożego w Koryncie, do poświęconych w Chrystusie Jezusie, świętych oraz do wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, władcy ich oraz naszego. Więc jeśli chodzi o adresatów, to pierwsza część tego wersetu jest dosyć precyzyjna, jest łatwa. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do zboru w Koryncie, tak? Natomiast druga część, czy tam dalsza część, oraz do wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, władcy ich oraz naszego, tutaj już jest pewna niejasność. Bo jakby to wskazuje, że znaczy na pewno ten list jest skierowany do Koryntian. I teraz czy ten list miał być listem przechodnim, czyli że miał być odczytywany w innych kościołach globalnie czy uniwersalnie, to tego nie wiadomo, tak? To są różne teorie, ale definitywnie można powiedzieć, że ten list jest skierowany do Koryntian. Natomiast dosłownie ten werset brzmi tak: do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, poświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, i w różnych tłumaczeniach jest dodawany, pojawia się przecinek lub nie, z wszystkimi wzywającymi imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa w każdym miejscu ich i naszego. I tutaj są dwie teorie, co to znaczy, jak to interpretować. Jedna z interpretacji jest taka, że ta ostatnia część tego wersetu wskazuje na pewną cechę charakterystyczną tego zboru, jaką było kilka miejsc, w których ten zbór się zbierał. To znaczy, że były kościoły domowe. Oni się zbierali w domach swoich patronów. Patronami byli bogaci Koryntianie, którzy mieli duże domy i w tych domach można było się gromadzić, więc było kilka takich domów, takich patronów i ten zbór w Koryncie właśnie składał się z takich kościołów domowych, z mniejszych grup. I apostoł Paweł poprzez to, że z wszystkimi wzywającymi imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa w każdym miejscu ich naszego, wskazuje, że ten list jakby jest skierowany nie do jakichś pojedynczych grup, ale do wszystkich grup, które się w tym Koryncie spotykają. Do tych wszystkich kościołów domowych. Jakby podkreśla ten aspekt. Ale jest też druga opcja interpretacji tej trudniejszej części. Ta druga interpretacja mówi o tym, że wierzący w Koryncie są częścią czegoś większego, czegoś szerszego niż Korynt. Są częścią tych wszystkich wzywających imienia Pana Jezusa Chrystusa. Zbór w Koryncie nie jest jedynym ośrodkiem chrześcijaństwa na świecie. I tutaj jakby jest założenie, towarzyszy temu, że Koryntianie zaczynali trochę dryfować. W takim sensie, że popadli w pychę i zaczęli myśleć, o kim my nie jesteśmy. Więc apostoł Paweł jakby poprzez ten wpis mówi, słuchajcie, jesteście częścią czegoś większego. Świat nie kręci się wokół Koryntu, wokół zboru w Koryncie, to wy jesteście częścią czegoś większego. Jesteście częścią tego chrześcijaństwa globalnego. Są i ci chrześcijanie też, wy jesteście częścią tych świętych, którzy wzywają imienia Jezusa na całym świecie. No w każdym razie, to są takie może ciekawostki, może niewiele to może wnosi do nasze życie, ale no warto powiedzieć. W każdym razie Paweł zwraca się do Kościoła, do zboru Bożego, który jest w Koryncie i dalej apostoł Paweł mówi o poświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, czy też wszystkich wzywających imienia Pana Jezusa Chrystusa. I to nam pokazuje, co Paweł ma na myśli, kiedy pisał o Kościele, o zborze. To pokazuje nam, czym dla apostoła Pawła był Kościół. Bo gdybyśmy dzisiaj się zapytali ludzi, czym dla nich jest Kościół, to w zasadzie odpowiedź była, że to są mury, tak, to jest budynek. Natomiast dla apostoła Pawła niekoniecznie to był budynek czy mur. Kościół to po prostu ludzie. Są to wszyscy ludzie, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa. A to oznacza, że są to ludzie, którzy przez Ewangelię, tak? Którzy przez Ewangelię nawrócili się do Boga. Ci ludzie uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, jest Zbawicielem, jest Panem i zaufali Jemu, Jego nauce. Ci ludzie stali się uczniami Jezusa, naśladowcami Pana Jezusa. Przyjęli oni chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i zostali przyłączeni do wspólnoty wierzących, gdzie uczyli się przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. To jest Kościół. A poprzez to, że ci ludzie uwierzyli Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie, to zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że zostali oddzieleni od grzechu i przeznaczeni do służby dla Boga. To znaczy, że zostali powołani do świętego życia, do świętości. A takie życie jest możliwe tylko wtedy, kiedy naśladuje się Pana Jezusa Chrystusa, który jest święty. I do nich wszystkich, do całej wspólnoty, do wszystkich świętych w Koryncie apostoł Paweł kieruje ten list. I trzecia rzecz z tych nieatrakcyjnych, pozdrowienie. Więc kolejnym tak elementem listu jest pozdrowienie. Jakiś czas temu archeolodzy odkryli w Brytanii setki listów wysłanych przez rzymskich żołnierzy, a napisanych około 2000 lat temu. Jeden z takich listów zaczyna się tak. Masculus do Cerialisa, swojego króla, pozdrowienie. I później dalsza część listu. Więc widzimy, że to jest pewien model, pewien wzór listu, jaki funkcjonował w tamtym czasie. W Nowym Testamencie mamy to samo, słuchajcie. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 23 werset. Jest sobór w Jerozolimie i zapada pewna decyzja, która musi zostać przekazana dalej, więc ona jest przekazana w formie listu. Zaczynają ten list apostołowie i prezbiterzy, bracia, do braci pochodzących z pogan w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, pozdrowienie. Autor, adresaci, pozdrowienie. liść Jakuba. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do 12 pokoleń żyjących na obczyźnie, pozdrowienia. Więc generalnie w takim liście było pozdrowienie, które właśnie składało się ze słowa pozdrowienie. My na końcu czasami e-maila rzucamy słowo pozdrawiam, tak? I tam też było to pozdrowienie, ale apostoł Paweł jakby zerwał z tym, z tą tradycją, z tym wzorem. Paweł zmodyfikował tę część, można powiedzieć, schrystianizował ją w pewnym sensie i dlatego napisał tak: niech łaska i pokój, który źródłem jest Bóg nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Więc zamiast słowa pozdrowienia używa apostoł Paweł określenia łaska i pokój. I kolejna ciekawostka z tych mało istotnych: słowo pozdrowienia to po grecku chairein, natomiast słowo łaska to charis, więc można by, jeśli chodzi o litery, to bardzo podobne. Więc apostoł Paweł zamiast używać chairein, to używa słowa łaska i dodaje do tego tradycyjne żydowskie pozdrowienie shalom, czyli pokój. Ale to słowo shalom, ono nie jest tylko, jak to powiedzieć, takie płytkie słowo shalom, pokój, tylko tam jest pewna głębia zawarta. Ono to jest, to o tym za chwilę, ale i to pozdrowienie, łaska i pokój oddaje w pełni, można powiedzieć, chrześcijańską teologię apostoła Pawła. I Gordon Fee w swoim komentarzu napisał odnośnie tego pozdrowienia tak: łączna suma całej Bożej aktywności względem Jego ludzkich stworzeń znajduje się w słowie łaska. Bóg dał im siebie w Chrystusie miłosiernie i szczodrze, a cała suma tych korzyści, które są doświadczane przez odbiorców Bożej łaski, znajduje się w słowie pokój, oznaczające dobry stan zdrowia, pełnię, dobrobyt. Jedno wypływa z drugiego i jedno, jak i drugie, płynie od Boga naszego Ojca i zostały wprowadzone do ludzkiej historii przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc tutaj mamy jakby dwa słowa, które w sobie zawierają, można powiedzieć, pełnię chrześcijańskiej teologii: łaska i pokój. Łaska prowadzi do pokoju, do tej pełni z Bogiem. Więc zatem taką formułę zaczął używać apostoł Paweł w swoich listach, zamiast zwykłego słowa pozdrowienie. Więc wzbogacił to przez swoje przesłanie. Ostatnia część listu to dziękczynienie. Więc Paweł wyraża swoje dziękczynienie, ale za co jest wdzięczny? Tak, za co jest wdzięczny? Paweł napisał: dziękuję Bogu za was zawsze, za łaskę Bożą daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim staliście się bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Bóg bowiem umocnił w was świadectwo Chrystusa. Przez to nie brakuje wam, oczekującym objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, żadnego daru łaski. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg zaś, który powołał was do wspólnoty ze swoim Synem naszym, Panem Jezusem Chrystusem, jest wierny. Więc Paweł dziękuje za swoich braci i siostry w Chrystusie, którzy są w zborze w Koryncie. Dziękuję za nich zawsze. Jakiś czas temu zostałem poproszony o to, żeby napisać list do pewnego mojego brata w Chrystusie. Ten list miał go zachęcić w jakiś sposób. No i też, ponieważ on się udawał na takie spotkanie, gdzie ten list miał być tym elementem takiego podniesienia dla niego, zachęty dla niego, no i w tych instrukcjach, jakie tam znalazłem, no to, że trzeba, no można jakiś podziękować w jakiś sposób za tę osobę, więc zacząłem się zastanawiać, za co mogę być wdzięczny, jeśli chodzi o tego mojego brata. Doszedłem do wniosku, że czasami jest łatwo powiedzieć, jak się z kimś jest blisko, tak, za co się jest wdzięcznym. Natomiast jak kogoś, ktoś jest troszeczkę dalej, to trudno znaleźć odpowiednie słowa, które by mogły wyrazić wdzięczność, tak? Wymaga to pewnego wysiłku, żeby znaleźć odpowiednie rzeczy, za które można być wdzięczny. Wymaga to zastanowienia. W każdym razie czasami jest łatwo, czasami trudniej, ale wymaga to pewnego wysiłku. Podobnie tutaj, skoro apostoł Paweł dziękuje za zbór w Koryncie, to znaczy, że poświęcił chwilę na to, żeby się zastanowić, za co może być wdzięczny, jeśli chodzi o zbór w Koryncie, za co może być wdzięczny o tych ludzi, których zna przecież. Więc zrobił pewien wysiłek, aby zobaczyć, jak Bóg działa w tym zborze. I to nam pokazuje, co dla apostoła Pawła było ważne, jeśli chodzi o Koryntian. Jakie apostoł Paweł miał zdanie o tym zborze i co wyjątkowego mógł o tym zborze powiedzieć. Zatem Paweł dziękuje Bogu za co? Za łaskę. Za łaskę, jaką wierzący w Koryncie otrzymali od Boga. Przez Pana Jezusa Chrystusa albo w Panu Jezusie Chrystusie. I dalej apostoł Paweł wyjaśnia, co takiego ma na myśli poprzez tę łaskę, jaką Koryntianie otrzymali. I nasze tłumaczenie, ono trochę skraca myśl Pawła, ponieważ Paweł napisał, że zostali ubogaceni we wszystko, na wszelki sposób. I potem dopiero dodaje w piątym wersecie wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Więc poprzez tę łaskę oni, Koryntianie, zostali ubogaceni we wszystko, na wszelki sposób, ale Paweł doprecyzowuje tu i mówi we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. To znaczy, że wszelkie słowo i wszelkie poznanie to inaczej działanie Ducha Świętego. W Koryncie Paweł nie wyjaśnia nam, co konkretnie ma na myśli, ale to, gdzie Koryntianie są, ma swój początek we wszelkim słowie i wszelkim poznaniu, za którym stoi Duch Święty. Jest to skutek działania Ducha Świętego. I dzięki temu działaniu Ducha Świętego widzimy, że to świadectwo Chrystusa zostało w nich utwierdzone, umocnione, potwierdzone. I ma to wyraz w dwojaki sposób. Z jednej strony oczekują powtórnego przyjścia Jezusa, to znaczy, że stali się chrześcijanami i trwają w swojej nowej wierze, w zaufaniu Chrystusowi. A z drugiej strony widzimy, że nie brak im żadnego daru łaski, to znaczy, że nie brak im żadnego duchowego daru, żadnego charyzmatu, bo o tym tutaj mówi apostoł Paweł. Więc to działanie Ducha Świętego ma, jakby pokazuje pewien początek duchowego życia Koryntian, ale też pokazuje jak to życie jest kontynuowane, jest praktykowane. Ale też ta Boża łaska przejawia się również w tym, że Bóg będzie umacniał, będzie utwierdzał tych wierzących w Koryncie aż do końca. To znaczy, że Bóg będzie działał w nich, aby byli nienaganni w dniu ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Więc łaska to nie tylko to, co się wydarzyło, to nie tylko czas przeszły. Łaska, widzimy, ta łaska działa teraz, w chwili obecnej, ale też łaska dotyczy przyszłości. Dotyczy tego, co się wydarzy w przyszłości. Więc ta Boża łaska to właśnie rozciąga się na całość naszego życia, może powiedzieć, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. I Paweł kończy tę część stwierdzeniem, że Bóg jest wierny. I to u nas to się pojawia na końcu, w oryginale jest na samym początku. Wierny, wierny jest Pan, wierny jest Bóg, który powołał was do wspólnoty ze swoim Synem Jezusem Chrystusem. Więc to stwierdzenie ma za zadanie wyrazić przekonanie Pawła, jego oczekiwanie, że tak jak Bóg swoje dzieło rozpoczął w Koryntianach, tak będzie je kontynuował, aż doprowadzi je do końca. Więc w oczach Pawła Koryntianie wszystko zawdzięczają łasce, jaką mają od Boga w Chrystusie Jezusie. I za tę łaskę w życiu Koryntian apostoł Paweł jest wdzięczny. Dzięki tej łasce zostali oni ubogaceni we wszystko. Więc apostoł Paweł napisał list do wszystkich członków zboru w Koryncie. To znaczy, że jego intencją było to, aby ten list został im wszystkim odczytany. Jego intencją było to, żeby wszyscy wierzący w Koryncie mogli się z tym listem, z tym, co Paweł napisał w tym liście, zapoznać. A to znaczy też, że intencją Pawła było, aby cały zbór funkcjonował zgodnie z jego zaleceniami, jakie w tym liście się znajdują. Czego nas to uczy? To uczy nas to tego, że Boże Słowo jest skierowane do wszystkich wierzących. Słowo Boże nie jest skierowane wyłącznie do jakiejś jednej grupy, do jakiejś elity, która będzie w kościele, brzydko mówiąc, rozdawać karty, będzie przewodzić. Nie, Boże Słowo jest skierowane do wszystkich wierzących. Oni powinni je znać, powinni je czytać, powinni je rozumieć, powinni je stosować, ponieważ Boże Słowo jest skierowane do wszystkich wierzących. A jeżeli popatrzymy na przykład na listy apostoła Pawła, to mamy dwie grupy listów. Mamy listy skierowane do kościołów, ale też mamy listy pasterskie, czyli skierowane do konkretnych osób, do Tymoteusza, do Tytusa na przykład. Ale co możemy powiedzieć na temat tych listów pasterskich skierowanych do konkretnych osób? One też w pewnym sensie są skierowane do wszystkich wierzących. Bo są te same standardy, które obowiązują Tymoteusza, czy obowiązywały Tymoteusza, czy Tytusa, obowiązują wszystkich wierzących. Więc Słowo Boże jest skierowane do wszystkich wierzących. Wszyscy wierzący potrzebujemy, jako wierzący, potrzebujemy Słowa Bożego. Potrzebujemy znać Słowo. Potrzebujemy rozumieć je, potrzebujemy je stosować w swoim własnym życiu. To Słowo musi być poznane, musi być zrozumiane, musi być zastosowane. To znaczy, że zbór Kościoła Pana, czy też Kościół Pana Jezusa Chrystusa, no musi funkcjonować w oparciu o Boże Słowo. W oparciu o nauczanie Pana Jezusa Chrystusa. W oparciu o Ewangelię. Ponieważ ona jest fundamentem, jest centrum, jest podstawą funkcjonowania Kościoła. Oczywiście są różne kościoły i różne kościoły kładą różny nacisk na to, ale jak niedawno widzieliśmy filmik na temat reformacji, to reformacja wniosła to, że zaczęto wracać do Pisma Świętego. Ale i jaki był skutek tego? Wprowadzono reformę edukacji, żeby wszyscy mogli czytać Pismo Święte. Żeby wszyscy mogli je rozumieć, żeby wszyscy mogli je stosować, ponieważ Słowo Boże jest skierowane nie do elity, ale do wszystkich ludzi, bo każdy z nas będzie odpowiadał za siebie samego przed Bogiem. Dlatego każdy z nas potrzebuje Słowa Bożego. Ale też mamy tutaj bardzo ważne przypomnienie, bardzo ważnej, kluczowej, zasadniczej rzeczy, że wszystko, co mamy, zawdzięczamy tym oto nie... Nie ręką naszym. Zawdzięczamy Bożej łasce. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy Bożej łasce w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Co to znaczy? No, dzisiaj świat mówi nam, żebyśmy myśleli o sobie, jacy to my wyjątkowi jesteśmy, jacy to my wspaniali jesteśmy, prawda? A tutaj apostoł Paweł przypomina nam, kto tak naprawdę jest wyjątkowy, kto tak naprawdę jest szczególny, kto tak naprawdę jest wspaniały. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy temu, co Chrystus uczynił, tym, kim jest i co uczynił dla naszego zbawienia. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy Bogu. To Chrystus jest tym szczególnym, tym wyjątkowym. A my jesteśmy normalni. Kiedyś mam takich znajomych, bardzo utalentowanych przyjaciół, no można powiedzieć architekci, więc dobrze wykształceni i oni mają syna i kiedyś tam rozmawiałem z tatą tego, z tym moim znajomym, mówię, wiesz, bo my staramy się naszego syna wychowywać tak, żeby on wiedział, że on jest przeciętny, że on jest średni. Bo mówi, bo wszyscy inni w jego klasie to są szczególni, wyjątkowi. Więc my kładziemy mu do głowy, żeby on był normalny, średni, przeciętny. Nie musi być wyjątkowy. Bo wszyscy inni właśnie ciśnienie na to mają. Natomiast on mówi nie. Więc tak samo tutaj apostoł Paweł mówi nam, możemy mieć wspaniałe talenty, możemy być wspaniale obdarowani, ale to nie te rzeczy czynią nas wyjątkowymi, tylko te rzeczy wskazują na kogoś wyjątkowego, kim jest Chrystus, nasz Pan. On jest wyjątkowy i on jest szczególny. I apostoł Paweł przypomina właśnie to Koryntianom, że wszystko, co mają, że jeżeli zostali ubogaceni, a zostali na wszelki możliwy sposób, to zostali ubogaceni dzięki łasce Pana Jezusa Chrystusa. Czy widzisz, może inaczej, to, co jest napisane do Koryntian, czy to, co jest napisane do każdego innego kościoła, to też jest napisane w pewnym sensie do nas. Czy widzisz ogrom Bożej łaski w swoim życiu? Czy jeżeli byś spojrzał na swoje życie i miał napisać list i dziękczynienie w nim, to za co byś dziękował albo dziękowała? Bo tak, jak ta Boża łaska wyraża się w twoim życiu? Ponieważ to oczywiście to, co apostoł Paweł napisał do Koryntian, można by było zastosować też, to można było napisać do każdego innego kościoła, ale apostoł Paweł za każdym razem, jeżeli dziękuję w liście, to dziękuję za coś innego odnośnie innych zborów. Czasami nie dziękuję, czasami pisze, czy napisał modlitwę. Więc za co mógłbyś być wdzięczny Bogu, czy mogłabyś być wdzięczna Bogu? Czy widzisz ten ogrom Bożej łaski, jaką Bóg okazał nam w Chrystusie? Czy jesteś wdzięczny Bogu za to wszystko? I ostatnia rzecz. Jak apostoł Paweł postrzega Kościół? Jak rozumie Kościół? To ludzie. To ludzie, którzy zostali uświęceni przez Jezusa Chrystusa. To ludzie, którzy są powołani do świętego życia. To ludzie, którzy wzywają. Nie wezwali, nie wezwą, ale wzywają. Czyli są aktywni w tym. Oni żyją z Chrystusem. Więc Kościół to nie osoba, która... Jak to mówimy, mówimy Kościół to ludzie, ale Kościół to Chrystusa to nie są jakby ludzie, którzy chodzą wyłącznie do Kościoła. Żeby to dobrze było zrozumiane, to nie są osoba praktykująca w naszym takim powszechnym rozumieniu. Niekoniecznie jest to jeszcze Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Bo można chodzić do Kościoła i jest wielu takich ludzi, którzy chodzą do Kościoła, ale są ateistami. To już delikatnie, są ateistami, w Boga nie wierzą, ale gdzieś jakiś ze względu na tradycję czy jakieś tam ciśnienie społeczne to chodzą, ale to nie czyni ich Kościołem. Kościół to ludzie, którzy uwierzyli, którzy zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi. Poszli za Nim, za Jego nauczaniem. Najprościej mówiąc, więc się gromadzą po to, żeby wzrastać w Chrystusa. Czy to jest twoje postrzeganie Kościoła? Albo jak ty postrzegasz Kościół? Czy zgadzasz się z tym, co Paweł, jak Paweł postrzega Kościół? Amen. Pomódlmy się.